Usiądźmy. Będziemy teraz słuchać dalszej części rozważań na temat pierwszego listu do Tymoteusza. Jesteśmy w 6 rozdziale i mam ten przywilej dzielić się tym, co wierzę, że Pan Bóg też mi pokazał w tym fragmencie. Fragment jest dość długi, który nam dzisiaj przypada, 12 wersetów. Wiele tematów jest tam poruszonych. Jesteśmy tak naprawdę, już troszkę wiemy o tym liście, myślę, że nawet nie trzeba powtarzać tego, no ale wiemy, że Paweł pisze tam do Tymoteusza, dając mu liczne wskazówki, jak ma zająć się społecznością w Efezie. I trochę o tym zborze już wiemy i ostatnio rozważaliśmy różne takie wskazówki duszpasterskie. To bracia już przede mną o tym mówili tydzień temu. Słuchaliśmy, na przykład Adam też wykładał, jak Słowo Boże w tym liście uczy nas odnośnie napominania, czyli też pokazuje, że to nie jest tak, że dla miłej zgody, żeby pewne rzeczy zamiatać czy przymykać na to oko, ale wręcz przeciwnie, żeby wyciągać te rzeczy, bo czytaliśmy w tym fragmencie w 5 rozdziale, że chociaż niektóre grzechy są ukryte, to koniec końców wszystko będzie wyciągnięte na jaw, wszystko wyjdzie na światło. I jednym z wniosków, który Adam proponował, właśnie było to, żeby zrobić porządek z tymi grzechami, które gdzieś tam się ciągną i które być może są w ukryciu. I ja zwróciłem uwagę na to, że w tych wielu wskazówkach, jakie Paweł zostawił Tymoteuszowi, jest taka wspólna myśl, że zachęca go do tego, żeby on był czysty, że te wszystkie wskazówki, jakie Tymoteusz otrzymuje od Pawła, można by streścić w tym, że ma prowadzić uświęcone życie. I chociażby w tym fragmencie, gdzie była mowa w pierwszym liście Tymoteusza, w 5 rozdziale, 22 werset, o wkładaniu rąk na innych, tam czytaliśmy: na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk i nie miej udziału w cudzych grzechach, zachowaj siebie samego czystym. W pierwszym liście Tymoteusza 4,16 czytaliśmy wskazówkę: pilnuj siebie samego i nauki. Tymoteusz był wzywany wielokrotnie w tym liście, żeby pilnował siebie, żeby pilnował nauki, żeby zachował siebie niesplamionym przez świat. I przejdźmy do naszego fragmentu. Przeczytamy go w całości. Pierwszy list Tymoteusza, 6 rozdział, od początku wyświetliłem, ale to jest mały druk, więc jeżeli macie Biblię, to otwórzcie swoje Biblię i czytamy ten fragment z przekładu Biblii Warszawskiej. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. To jest nasz dzisiejszy tekst. Nie jest to trudny tekst do zrozumienia, jak myślę. Nie ma tutaj jakichś słów, które byłyby dla nas bardzo niezrozumiałe, jakiejś tajemnicy, ale z drugiej strony myślę, że to może być trudny tekst do codziennego stosowania przez nas dzisiaj. I chciałbym podejść do naszego rozważenia dzisiaj nieco inaczej, ponieważ jak już wspomniałem, fragment jest dość długi, bogaty w treści i naprawdę, wierzcie mi, wiele mógłbym na ten temat mówić, bo wiele ciekawych odnośników do tego znalazłem, wiele rzeczy, które wydają mi się, że pogłębiają nasze zrozumienie, ale żeby nie przegadać za dużo, podejdziemy dzisiaj troszkę inaczej do tematu, bo wydrukowałem sobie, przygotowując się, ten fragment w kilku przekładach i kiedy go czytałem, wielokrotnie też modliłem się do Pana Boga, żeby objawił mi, żeby mi wskazał, co jest taką główną myślą dla nas dzisiaj, co On chciałby, żebyśmy my wyciągnęli z tego fragmentu. I zwróciłem uwagę na to, że aż 4 razy w tych 12 wersetach pojawia się słowo pobożność. I chciałbym, to jest w wersecie 3, w 5, 6 i w wersecie 11 pojawia się słowo pobożność. I chciałbym, żebyśmy w tej pierwszej części naszego wykładu właśnie pobożności się dzisiaj przyjrzeli jako pewnego rodzaju kluczowi dla dobrego zrozumienia tego fragmentu i tych zagadnień, bo zagadnień jest tutaj wiele, bo można by o niewolnictwie rozmawiać, można by o pieniądzach rozmawiać, można by o złej nauce rozmawiać i o tym, czym się cechują fałszywi nauczyciele. Ale spójrzmy w pierwszej kolejności na pobożność. Jeżeli dobrze uchwycimy, czym jest ta pobożność, to wierzę też, że ten tekst będzie dla nas bardziej zrozumiały i łatwiej nam będzie przyjąć to, co on mówi właśnie o niewolnictwie chociażby. Okazuje się, że problemem zboru w Efezie było to, że niektórzy źle właśnie pojmowali, czym jest pobożność, bo jak czytamy w 5 wersecie, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. W tamtym zborze pojawili się ludzie, którzy uważali, myśleli, że pobożność to jest dobre źródło zarobkowania. I w tym fragmencie tydzień temu rozważanym Adam przecież mówił przed tygodniem, że ci, którzy usługują Słowem Bożym, powinni być opłacani, godni są czci, nawet podwójnej, tak jest tam napisane. Ale jednak tu jest mowa o tym, że ci, którzy uważają, że mogą zarabiać na pobożności, to są to ludzie wyzuci z prawdy, spaczeni na umyśle. Problemem tego zboru było to, że znajdowali się tam ludzie, którzy na zewnątrz wydawało się, że są pobożni, ale jak czytamy też w drugim liście do Tymoteusza, w drugim liście, który Paweł napisał do Tymoteusza niewiele później, kiedy mówił o czasach, które nastały, o czasach ostatecznych, mówił tam, że ludzie będą zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. I Tymoteusz miał się ich wystrzegać. Stąd w ogóle konieczność interwencji Tymoteusza w tamtym zborze, że niektórzy mieli pozór pobożności, że wydawało się, że wszystko jest jak powinno być, ale jednak wiemy, że w tym zborze był problem. Paweł nie szczędzi cierpkich słów takim ludziom, bo czytaliśmy, to ludzie zarozumiali, chorzy na wszczytanie sporów. To z powodu tych ludzi jest zawiść, są swary, są bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. To ludzie spaczeni na umyśle. Nowa Biblia Gdańska mówi, to ludzie zepsutego umysłu, wyzuci z prawdy. Czy w przekładzie Biblii Poznańskiej czytamy, ludzie, którzy zagubili poczucie prawdy. Czym jest prawda? I tak ostre słowa Pawła miały potrząsnąć i Tymoteuszem, i tamtą społecznością. Jak istotne jest trzymanie się zdrowej nauki, zgodnej z prawdziwą pobożnością, jak czytaliśmy. I oczywiście jako trzymanie się nauki rozumiemy nie tylko słuchanie nauki, ale przede wszystkim stosowanie tej nauki potem w życiu. I niech te ostre słowa choć troszkę nami też dzisiaj wstrząsną, bo musimy być świadomi ryzyka, że skoro w zborze, którym Paweł zajmował się przez 3 lata swojej służby, bo w Efezie wiemy, że był przez 3 lata, skoro tam pojawili się ludzie, którzy mieli pozory pobożności, którzy zagubili rozumienie, czym jest prawdziwa pobożność, to żebyśmy my też się nie poczuli tacy spokojni, że my mamy dobre nauczanie, czytamy Słowo Boże, staramy się, bo to ryzyko, to ostrzeżenie jest kierowane do zboru, żeby baczyć na to, żeby trzymać się prawdziwej pobożności. I chciałbym powiedzieć, że my dobrze wszyscy wiemy, czym jest pobożność, bo niedawno tak zajmowaliśmy się tym, niedawno wysłuchaliśmy kazania na temat pobożności. To było dla przypomnienia 11 listopada. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy całą serię kazań z drugiego listu Piotra, gdzie mówiliśmy, czym powinna być uzupełniana nasza wiara. I pastor używał tej ilustracji tego traktorka ogrodowego, który miał symbolizować naszą wiarę, do którego różne elementy trzeba dołączyć, żeby był funkcjonalny. I tak samo nasza wiara sama w sobie może być bezużyteczna, ale mówiliśmy o różnych elementach, które należy dołączyć do naszej wiary. Tak jak czytaliśmy, jeżeli dołączymy te elementy, jeżeli je posiadamy, jeżeli one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyśmy byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. I jednym z tych właśnie elementów, o którym mamy uzupełniać naszą wiarę, jest pobożność. Nie wiem, pamiętacie wszystko z kazania? Ja musiałem sobie to odświeżyć, odsłuchałem go jeszcze raz, przypomniałem sobie pewne prawdy, żeby sam nie musiałem się już przez wszystko przekopywać, ale chciałbym też przypomnieć, albo tym, którym nie było wtedy w zborze, powiedzieć, czym jest ta pobożność. Czy my rozumiemy, bo my używamy pewnie słowa pobożność, ale czy mamy dobre zrozumienie, czym de facto jest pobożność? Co ona oznacza? Pastor nam tłumaczył na chłopski rozum, że chodzi o to w pobożności, abyśmy zachowywali się w sposób nietuzinkowy. Nie tak, jak zachowują się ludzie w tym świecie. By jakość naszego życia była inna, była wyższa, była miła w oczach Bożych. Byśmy zarówno w stosunku do Boga, jak i w stosunku do ludzi postępowali z klasą, postępowali według tej normy Bożej, zachowywali się po Bożemu inaczej niż ten świat. Więc mamy być pobożni względem Boga i w stosunku do ludzi. Mamy liczyć się z Bogiem również w relacjach z innymi ludźmi. I w Słowie Bożym Pan Bóg objawia nam swój charakter, objawia nam różne prawdy o sobie, żebyśmy my, ucząc się tego, w sposób odpowiedni oddawali Mu cześć, w sposób miły Mu służyli Bogu i właśnie w ten sposób możemy przejawiać pobożność w naszym życiu, że przejmujemy się tym, jak Słowo Boże nam objawia Pana Boga, przyjmujemy to do życia i stosujemy to w naszym życiu. Na tym polega pobożność. Jeżeli tylko dowiadujemy się różnych rzeczy o Bogu, wiemy, jaki jest Bóg, ale tego nie stosujemy, to jest to bezbożność. I w tym kazaniu też pastor mówił, że jest pewna tajemnica pobożności. O tej tajemnicy pobożności już czytaliśmy właśnie w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 16 wersecie. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Widzimy, że tajemnica pobożności ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Zachęcam, oczywiście, że 11 listopada, łatwo zapamiętać, żebyśmy sobie przypomnieli to kazanie, bo właśnie na podstawie tego wersetu rozważaliśmy tutaj z tego miejsca, jak tą pobożność rozumieć, jak ją stosować, jak się rozwijać w tej pobożności. Ale to, co chciałbym teraz powiedzieć, podkreślić, tajemnica pobożności jest ukryta w Jezusie Chrystusie. My, poznając Jezusa Chrystusa, Jego nauczanie, Jego charakter, wzrastamy w pobożności, uczymy się tej pobożności, bo On jest tajemnicą, On jest tym wzorem prawdziwej pobożności. Ważne, żeby to powiedzieć, żeby to podkreślić z tego miejsca, że pobożność to nie jest wartość, która sama z siebie na nas spłynie, się sama w nas objawi. Chodzi o odpowiednią postawę względem ludzi i Boga, ale ona przychodzi poprzez ćwiczenie się. I to też właśnie w tym fragmencie, w tym liście do Tymoteusza, Paweł wzywał Tymoteusza, już o tym mówiliśmy, ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jako, że dzisiaj mamy wykład Pisma Świętego, to mam to pragnienie, żebyśmy jeszcze głębiej postarali się zrozumieć słowo pobożność, którego używa tutaj Paweł. Ponieważ widzę, że odpowiednie zrozumienie pobożności dla wierzących w tamtej społeczności było kluczem do tego, żeby oni nie utracili zdrowej nauki, żeby nie utracili zbawienia. I tak samo dla nas jest to kluczem, żebyśmy dobrze rozumieli pobożność. Słowo pobożność, które jego tłumaczenie, jak sprawdzałem słownik języka polskiego, to się, powiem szczerze, że podłamałem. Bo jak dzisiaj Polak, który sięgnie po słownik, ma rozumieć pobożność? Słownik języka polskiego mówi, że pobożny to żyjący zgodnie z zasadami religii, religijny, będący wyrazem religijności. W przenośni pobożne życzenie jest to marzenie, którego nie da się zrealizować. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Ponieważ nam się czasem wydaje, że my pewne rzeczy rozumiemy, bo generalnie używamy języka polskiego i pewne słowa, których używamy, nawet podświadomie mamy rozumienie, ale niekoniecznie ono jest dobre. I kiedy rozmawiamy z ludźmi o pobożności, kiedy będziemy mówić, że Słowo Boże wzywa nas do pobożności, ci ludzie też będą źle rozumieli, czym jest pobożność. Tak jak właśnie zborownicy w Efezie źle rozumieli, czym jest prawdziwa pobożność. I dlatego tak jest istotne, tak to odczuwam, żeby dzisiaj zacząć ten wykład, żeby w pierwszej kolejności mówić o pobożności, żebyśmy uchwycili znaczenie pobożności. Jak mówiłem, mamy wykład Pisma Świętego, więc mamy też tę możliwość, żeby wchodzić głębiej. I chociaż ja nie jestem lingwistą, to zajrzałem do słownika greki, żeby to słowo, które jest tam użyte, żebyśmy uchwycili znaczenie tego słowa faktycznie, którego używał Paweł. Paweł pisał po grecku i Paweł używał słowa eusebeia, które oznacza według słownika greckiego cześć, szacunek, które oznacza też oddanie Bogu i pobożność. Właśnie to pobożność jest tłumaczone, ale to samo słowo oznacza też oddanie Bogu. I jeżeli widzimy pełne znaczenie tego słowa, to możemy mieć lepsze, głębsze zrozumienie, jakiego słowa on używał. A żeby zrozumieć to jeszcze lepiej, to spójrzmy, że to słowo pochodzi od słowa eusebes. A to słowo z kolei oznacza oddany, sumienny, obowiązkowy, dbający, pełen szacunku. Więc Paweł, kiedy wzywa Tymoteusza o to, żeby zabiegać o pobożność, to wzywa, żeby zabiegać, żeby ćwiczyć się w byciu oddanym, sumiennym, obowiązkowym, dbającym, pełnym szacunku, żeby ćwiczyć się w oddaniu Bogu. To słowo pojawia się 15 razy w Nowym Testamencie, z czego 8 razy pojawia się w naszym liście i z czego 4 razy pojawia się w tym krótkim fragmencie, który dzisiaj rozważamy. Więc to jest naprawdę, widać, że istotne, że skumulowane w tym miejscu. I szperając troszkę głębiej, patrząc na to słowo eusebes, doszukałem się też, skąd się wzięło to słowo. Bo to słowo z kolei pochodzi od połączenia dwóch słów. Od połączenia słowa eus, przysłówka od słowa dobry, które oznacza dobrze, pomyślnie, czyniąc dobrze. I czasownika sebobaj, które oznacza czcić i wielbić. Czyli teraz widzimy, że to słowo, którego używa tutaj Paweł, które my znamy jako pobożny, to ono pochodzi z połączenia dwóch słów. Czcić, wielbić, dobrze czcić, dobrze wielbić, czynić dobrze w tym wielbieniu. I to pierwsze słówko, ta pierwsza część tego słowa, żebyśmy to dobrze rozumieli, ono się pojawia na przykład w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, jak mamy tą historię, tak zwany Sobór Jerozolimski, kiedy są pewne rzeczy, wskazówki zostawione chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, jakie przepisy powinni zachować. I tam czytamy, że mają się wstrzymywać od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. I dalej czytamy, jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Tu jest to słowo, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Natomiast to słowo czcić i wielbić, skoro Paweł używa go z takim przyimkiem, nie wiem, jak to jest właściwa forma, z tym drugim słowem połączone, żeby to robić dobrze, to nam pokazuje, że można czcić, można wielbić niedobrze, w sposób niewłaściwy. I kto jak kto, ale zborownicy w Efezie byli w tym bardzo doświadczeni, oni wiedzieli o tym, ponieważ w Dziejach Apostolskich pojawia się właśnie ta druga część, to słowo sebomaj, w kontekście Efezu. Wiemy, że tam był kult Artemidy bardzo rozwinięty, już sobie o tym mówiliśmy we wstępie do tego listu, więc nie będziemy tego powtarzać, natomiast tam doszło do takiej sytuacji, że przez 3 lata, jak Paweł tam usługiwał i nauczał, kiedy on uczył prawdziwej pobożności, czyli żeby nie wielbić jakichś innych bogów, tylko Boga żywego, i kiedy ludzie się nawracali, to w pewnym momencie pewien złotnik Demetriusz był już tak przejęty, tak wręcz przerażony, że ich zawód pójdzie w poniewierkę, że pieniądze stracą wszelkie, że wywołał tam pewnego rodzaju zawiruchę w mieście. I czytamy w Dziejach, w 19 rozdziale, to są słowa tego Demetriusza. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Prawdę im głosił. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być obdarta z majestatu. Tu jest to słowo przetłumaczone jako czci. To jest to właśnie słowo, której potem Paweł użył jego element, żeby mówić o prawdziwej pobożności. Oni mieli tą pobożność, byli gorliwi, ale niewłaściwie. To samo słowo też jest użyte w przypadku, w Dziejach Apostolskich, to tego już nie będziemy czytać, ale kiedy Paweł był podczas pierwszej podróży w Antiochii i tam też wielu ludzi się nawracało, to Żydzi też tacy rozgoryczeni i zazdrośni, że ludzie przyjmują tego Pawła i jego nauczanie, to podburzyli, tam czytamy, że podburzyli pobożne, wpływowe kobiety oraz ważniejsze osobistości w mieście i wywołali prześladowanie skierowane przeciwko Pawłowi. I tutaj słowo pobożne kobiety to też to jest inne słowo niż Paweł wzywał do pobożności, do tej dobrej pobożności Tymoteusza, tylko jest użyte właśnie to słowo sebomaj. Ale nas przede wszystkim interesują słowa Jezusa, bo Jezus też użył tego słowa i to czytamy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, to jest bardzo ciekawe, w 8 wersecie. Ten lud, Przybliża się do mnie swymi ustami i wargami, okazuje mi szacunek, ale ich serce daleko jest ode mnie, lecz daremnie mnie czczą, nauczając nauk wynikających z przykazań ludzi. Daremnie mnie czczą. Jezus użył tego słowa w kontekście ludzi, którzy mieli pozory pobożności, bo czcili ustami Pana Boga, ale ich serce było daleko od Niego. I widzimy, że jest to daremne, że to nic im nie da. I myślę, że to jest właśnie to, co Paweł przeżywał już wcześniej względem Żydów, względem Izraela. To, co czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Oni mieli pobożność, pozory pobożności, ale to nie była ta prawdziwa pobożność, do której jesteśmy my wzywani. I to jest niestety bardzo przykre, że i dzisiaj, mimo tego, że mamy dostęp do Słowa Bożego, wielu ludzi ma gorliwość, jest pobożnych, jest religijnych, aż do przesady, ale to wszystko okaże się daremne, bo często to nosi tylko pozory pobożności i jest szkodliwe. Tak jak czytaliśmy, niewątpliwie prawdziwa pobożność jest tajemnicą, ale ta tajemnica całe szczęście nie jest zakryta, bo jest objawiona w osobie Jezusa Chrystusa. I my mamy zabiegać o pobożność, o dobre, właściwe oddanie się Bogu, by dobrze oddawać Mu cześć i szacunek w naszym życiu. Mamy się w tym ćwiczyć i mamy naszą wiarę uzupełniać właśnie o taką pobożność. I też to jest piękne, że Słowo Boże nas uspokaja, że to nie jest, tak jak mówiliśmy, jakieś tam pobożne życzenie, coś synonim czegoś nieosiągalnego. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie w drugim liście Piotra 1:3, Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Wszystko, co jest nam potrzebne, aby osiągnąć pobożność, mamy poprzez poznanie Jezusa. Proste i trudne zarazem, ale jeżeli jest nam to objawione, no to pobożność polega właśnie na tym, żebyśmy byli oddani Bogu, mieli odpowiednie zrozumienie i wzrastali w poznaniu Jezusa Chrystusa, a wtedy będziemy mieli prawdziwą pobożność w naszym życiu. Mając tą wiedzę, teraz przejdźmy do naszego tekstu. Myślę, że przez pryzmat tej pobożności spójrzmy, co dzisiaj Słowo Boże mówi w tym konkretnym fragmencie. Pierwsze dwa wersety przeczytamy. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Pobożność, jak mówiliśmy, to również nasza postawa względem innych ludzi ze względu na nasze oddanie się Bogu. Ze względu na Boga, aby nie bluźniono Jego imieniu ani nauce, Tymoteusz ma uczyć niewolników posłuszeństwa względem panów. I to niezależnie od tego, czy to są wierzący, czy niewierzący, niezależnie od tego, czy to są dobrzy, czy niedobrzy, czy ich ci słudzy, ci niewolnicy lubią, czy ich nie lubią, mają być posłuszni. Mało tego, mają oddawać im, traktować ich jako ci, którym należy się cześć. I nie chcę zajmować się teraz całą kwestią niewolnictwa, bo jak widzimy, istotna jest tutaj pobożność, a nie teraz kwestia niewolnictwa. Ale zauważmy to, że wielu pewnie i w tamtych czasach oczekiwało, że chrześcijaństwo zniesie taką nierówność społeczną, że jak to niewolnicy, że my w Chrystusie jesteśmy jedno. I może niektórzy mieli taką nadzieję, że chrześcijaństwo przyniesie początek rewolucji, że zapanuje w końcu sprawiedliwość, zapanuje równość. Ale widzimy to bardzo wyraźnie w Słowie Bożym, że to nie było i nadal nie jest rolą Kościoła, aby zaprowadzać nowe porządki tutaj na świecie. To nie jest tak, że Jezus i apostołowie ignorowali sprawę niewolnictwa, że oni nie widzieli niewolników, że nie wiedzieli, że jacyś są niewolnicy wśród nich, ale wprost ich nauczają posłuszeństwa swoim panom. W liście do Efezjan, czyli właśnie do tego zboru, gdzie był Tymoteusz, czytamy w 6 rozdziale od 5 wersetu. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem. Traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Niezależnie od tego, czy jest sługą, czy jest niewolnikiem, czy jest człowiekiem wolnym. Tutaj w tych tłumaczeniach czasem jest niewolnik, czasem jest sługa, to jest to samo słowo, doulos, greckie słowo. I Paweł sam siebie określa sługą, określa siebie niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Jeżeli my mamy kierować się pobożnością, czyli mamy tak jak w stosunku do Boga zachowywać się ze względu na Boga, też w stosunku do ludzi, to mamy służyć. Niewolnicy, którzy słuchali tego słowa, mieli służyć swoim panom, tak jak czytamy tutaj, jakby służyli samemu Bogu, jakby służyli Chrystusowi. To, czy są wolni, czy są niewolnikami, jest tutaj, widzimy, sprawą drugorzędną, ale pierwszorzędne, najbardziej istotne jest to, czy mają pokój z Bogiem i czy otrzymają nagrodę na końcu swojej drogi. Spójrzmy, że Jezus, kiedy wkraczał do Jerozolimy, ludzie też mieli oczekiwania. Wspominaliśmy teraz to w niedzielę, że niedziela palmowa. Jezus przyjeżdża do Jerozolimy i niektórzy oczekiwali, że On wprowadzi nowy ład, że Królestwo Boże przyszło w ten sposób, że Izrael wyjdzie spod panowania, pod okupacji rzymskiej, ale widzimy, że Jezus nie jest w ogóle przejęty tym, żeby coś zrobić z Rzymianami, żeby ich wygnać. Że to jest rzecz zupełnie drugorzędna, bo On przyszedł tutaj na ziemię dać wolność ludziom od grzechu, nie od jakiegoś ciemiężyciela. Można odnieść wrażenie, że Jezus w ogóle nie zwraca na to uwagi, ale czy Jezus nie wiedział o tym, że Żydzi byli pod okupacją rzymską? Przecież chcieli go nawet złapać na tym, przynieśli mu tam tego denara, czy płacić podatki należy, czy nie. I co Jezus powiedział? Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. To było jego nastawienie. Kwestia wolności była rzeczą drugorzędną. Słowo Boże uczy nas posłuszeństwa w stosunku do ziemskiej władzy. Nie uczy nas rewolucji i zaprowadzania nowego porządku. Mamy, o ile jest to możliwe, prowadzić, jak czytamy w liście do Tymoteusza, już to rozważaliśmy, żebyśmy wiedli życie ciche i spokojne. Ten cały fragment. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienie za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz miła i dobra przed Bogiem, Zbawicielem naszym. A w tym fragmencie jeszcze widzimy, że mamy stosować słowo, że prawdziwa pobożność to nie jest tylko wiedza, to jest bezbożność, jeżeli jest wiedza, a nie ma stosowania tego słowa. A pobożność polega na tym, że wiemy i stosujemy, bo inaczej to będzie też złe, to może przynieść, to nie przyniesie chwały Bogu. W liście do Rzymian o tym czytamy. Mówisz, by nie cudzołożyć, a cudzołożysz, brzydzisz się bożkami, a bezcześcisz świątynię, szczycisz się prawem, a przez przekraczanie prawa znieważasz Boga, gdyż to z waszego powodu, jak czytamy, imię Boga obraża się wśród pogan. Jeżeli my, jako ludzie wierzący dzisiaj, mówimy, że uczymy Słowa Bożego, uczymy posłuszeństwa, a jednocześnie jako pracownicy dzisiaj gdzieś ciągle jakiś bunt w nas jest widoczny, jeżeli nie stosujemy tego słowa, to przyniesie to ujmę Bogu, to Boga będzie się obrażało przez nas. Bo dzisiaj, chociaż nie jesteśmy w sensu stricte niewolnikami, nie mamy jakichś panów, to jednak ten stosunek, jaki większość z nas ma gdzieś podpisaną umowę o pracę i mamy swoich przełożonych i w pewien sposób im służymy za pieniądze, ale mamy zakres obowiązków. I to Słowo Boże wzywa nas dzisiaj ze względu na prawdziwą pobożność, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy, czy nam się podoba, czy nie, czy to są nam mili ludzie, czy nie, czy nasz przełożony, nasz szef jest osobą wierzącą, czy jest osobą absolutnie nienawróconą. Niezależnie od tego mamy im służyć, mamy wykonywać naszą pracę tak, żeby to było miłe Panu Bogu, żeby On też odebrał z tego chwałę. Wersety 3-5. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Dlatego, że pojawili się w tym zborze ludzie, którzy inaczej nauczali, właśnie dlatego Paweł zostawił Tymoteusza w Efezie i polecił mu, żeby zakazał niektórym nauczyć, żeby odstąpili od głoszenia innej nauki. I my wiemy, że innej nauki nie ma, to już o tym ostatnio mówiliśmy. Ale jak rozpoznać, czy ktoś dobrze naucza i trzyma się słów naszego Pana Jezusa, czy nie? Słowo Boże mówi nam, że po owocach poznamy, że będziemy to poznawać po owocach. I nauczanie, które nie jest oparte na piśmie, zawsze będzie skutkowało pozbawionym świętości życiem. Mamy prawo, a nawet obowiązek, już też o tym mówiłem, przyglądać się życiu nauczycieli Słowa Bożego. Tak jak inni będą przyglądać się też nam, czy żyjemy zgodnie z nauką, na przykład w stosunku do naszego pracodawcy. Fałszywych nauczycieli będzie cechowało to, że będą prowadzili grzeszne życie. I problemem tego zboru nie było to, że pojawili się tam ludzie, którzy nauczali wprost, żeby porzucić Pana Boga. Tylko pojawili się ludzie, którzy przynieśli nowe, głębsze zrozumienie. I dlatego to słowo jest też dla nas dzisiaj aktualne w Kościele, ponieważ będą pojawiali się różni nauczyciele, którzy będą lubili wchodzić tam głębiej w to słowo. Może nawet tak głęboko jak my dzisiaj, że jedno słowo greckie tam na jakieś rozbijamy na mniejsze słowa. I trzeba być ostrożnym, bo coś czasem może mieć takie pozory takiej wielkiej uczoności i możemy się czymś zachłysnąć, ale mamy obserwować też życie tych ludzi, którzy nas nauczają. Jeżeli taki kaznodzieja, który zaczyna nas czegoś uczyć, nie żyje w zgodzie z tym słowem, to znaczy, że to nie jest dobry, że to nie jest dobry nauczyciel, ale że to jest fałszywy nauczyciel. Bo owocem, tak jak czytamy w tym fragmencie, owocem tych, którzy nie trzymali się prawdziwej pobożności, owocem ich życia, ich nauczania były spory, były swary, była zawiść, były bluźnierstwa. Było to, co nie jest zgodne z prawdziwą pobożnością, najprościej ujmując. Innym owocem, który możemy poznać, to to, że fałszywi nauczyciele są obłudni. To znaczy, że jak mówiłem, co innego głoszą, a inaczej żyją. W 4 rozdziale to rozważaliśmy, że pojawią się nauczyciele uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczeni w sumieniu piętnem występku. Mówiłem wtedy o tym, że będą mieli wypalone sumienie, czyli tak naprawdę już ich nic nawet nie będzie gryzło. I jeszcze jednym z owoców, po których możemy poznać, że ktoś jest fałszywym nauczycielem, jest jego chęć czerpania zysków z nauczania. To widzimy w tym fragmencie. Oni uważają, ci nauczyciele, że z pobożności, z oddania Panu Bogu, z oddania ludziom, można czerpać zyski. I to się nie kłóci z tym, co rozważaliśmy tydzień temu, że ci, którzy usługują, są godni zapłaty, że powinni być w cudzysłowie opłacani. Bo to nie chodzi o to, że pastor ma się teraz martwić, czy będzie miał za co zapłacić za gaz, jak przyjdzie zima. Bo jest, jeżeli służy, to też powinien korzystać z tego. Ale jeżeli miałby takie nastawienie, że on będzie czerpał zyski z tego, że to jest jego fajny sposób na życie, dobry zawód, że on się może na tym nieźle dorobić, to Słowo Boże mówi tutaj wyraźnie, że taka osoba jest spaczona na umyśle. To są bardzo mocne słowa. Taka osoba jest wyzuta z prawdy, jest pozbawiona prawdy, jest znieczulona na prawdę, jak mówią inne przekłady. Więc na to powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś mówi o pieniążkach tam za często i gdzieś tutaj i widzimy, że on zaczyna, nieźle żyje z tego, że jeździ tutaj od zboru do zboru, sprzedaje bilety na występy ze sobą, to coś tutaj zgrzyta odnośnie tej pobożności. Ponieważ od wersetu 6, pobożność jest wielkim zyskiem. Rzeczywiście ona jest. Jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Prawdziwa pobożność, czyli oddanie Bogu i odpowiednie postępowanie względem Niego, jak i ludzi w posłuszeństwie objawionej nam prawdy na Jego temat w Słowie Bożym, jest wielkim zyskiem i uczy nas umiaru. A co to znaczy poprzestawać na małym? W przykładzie Biblii Tysiąclecia i Biblii Poznańskiej czytamy, że chodzi o umiejętność poprzestania na tym, co konieczne. Przekład Biblii dosłownej oddaje to miejsce w ten sposób, że pobożność, która umie powiedzieć wystarczy. Pobożność, która umie powiedzieć wystarczy. To nas uczy prawdziwa pobożność. Jaki powinien być nasz stosunek do pieniędzy? Niedawno głosiłem o tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli bogaci i czytaliśmy też ten fragment, więc się cieszę, że mi przypadło go dalej rozważać, bo wtedy też nie wszystko zdążyłem powiedzieć i pewnie dzisiaj nie wszystko zdążę powiedzieć, ale Słowo Boże objawia nam, jaki powinien być nasz stosunek ze względu na pobożność, również do kwestii finansowych. I Słowo Boże w przypowieściach Salomona czytamy, mówi: niech to będzie i naszą modlitwą. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł: któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Spójrzmy na apostoła Pawła. Właśnie on taką postawę miał, jak tutaj też czytamy w przypowieściach. Bo kiedy otrzymał pomoc od Filipian, kiedy im dziękuję za to w liście, oni go wsparli finansowo, to czytamy w 4:10 dalej. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Paweł przez te różne doświadczenia i dostatku, i braku nauczył się, jak czytamy, cieszyć się tym, co jest. Cieszyć się tym, co ma. Nie gdzieś tam marzyć o tym, żeby więcej, że to by chciał, tamto by chciał. I to jest bardzo ciekawe i to jest lekcja dla nas. Właśnie jak pobożność jest zyskiem w połączeniu z pozostawaniem na małym. Gdy tak czytamy sobie na spokojnie Słowo Boże i rozważamy, to okazuje się, że ono mówi całkiem sporo na temat pieniędzy, bogactwa, posiadania dóbr. I niekoniecznie jest nam łatwo to przyjąć, a jeszcze trudniej jest nam to stosować. No właśnie ten werset 8, że mamy poprzestawać na tym, że mamy jedzenie i ubranie. Co to może znaczyć? Może po prostu to, co jest napisane, że mamy poprzestawać, mamy cieszyć się z tego, co mamy. Jeżeli mamy ubranie i jedzenie, to pobożność uczy nas mówić wystarczy. Mamy być z tego zadowoleni. To poprzestawać na małym to jest to samo słowo ciekawe, które myślę, że które znajdujemy w fragmencie, który myślę, że dobrze kojarzymy. Bo kojarzymy to, ja też nieraz o tym mówiłem, jak Paweł, jest tam mowa o tym, że był pewien cierń wbity w jego ciało, nie do końca wiemy, o co chodziło, ale wiemy, że to było coś, co Pawłowi przeszkadzało i on modlił się do Pana Boga o to, żeby on zabrał od niego, żeby go uzdrowił, czy zabrał ten cierń. I właśnie w drugim liście do Koryntian czytamy, jaką odpowiedź otrzymał. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dosyć masz. To jest to samo słowo, które jest użyte, że pobożność uczy nas poprzestawać na małym. Mówić wystarczy. Paweł przyjął trudną lekcję, że wystarczy mu, że wystarczająca jest łaska od Boga. I dla nas to też jest lekcja w kontekście naszych finansów, naszych marzeń, naszych planów odnośnie tego, co byśmy chcieli mieć. Że wystarczy nam pokarm i odzienie. Naprawdę nie trzeba nam wiele do życia i niech to słowo nas dzisiaj trochę otrzeźwi, że prawdziwa pobożność łączy się z poprzestawaniem na małym, z tym, że jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy odzież i jedzenie. I naprawdę jakieś wielkie snucie marzeń o tym, jak byłoby super, jakbyśmy się dorobili jakiegoś samochodu, pięknego domu i tak dalej, albo jak to odłożymy jakieś pieniążki i będziemy mogli tak spokojnie wyjechać na przykład gdzieś, to tutaj dochodzi do zgrzytu z tą pobożnością, o której czytamy. Z pobożnością, czyli z postępowaniem zgodnie z tym, co uczy nas Słowo Boże. Ono mówi wyraźnie w liście do Hebrajczyków 13:5. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczą. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan moim wsparciem, nie boję się. Jezus nauczał na temat bogactwa, na temat gromadzenia się dóbr. On był bardzo konkretny w tym. Znamy tą przypowieść, że pewien tam człowiek miał obfity plon i teraz miał ból głowy, co z tym zrobić, żeby i stwierdził, to zburzy te wszystkie spichlerze, co miał, zbuduje inne, żeby to wszystko nagromadzić. I czytamy, to są słowa Jezusa, rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I co dalej mówi Jezus? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Bardzo mocne słowa. I to jest powiedziane, że tak będzie z każdym, że Bóg powie mu głupcze, kiedy przyjdzie już czas rozstania się z tym życiem. Bóg chce, abyśmy byli bogaci, to powtórzę, ale w Nim, w prawdziwej pobożności. To już nie będę czytał całego tego fragmentu, natomiast Jezus powiedział, że albowiem gdzie jest nasz skarb, tam będzie nasze serce. I nie jest to łatwe do zastosowania. Ale pobożność oznacza posłuszne poddanie się Bogu i rozważany fragment dziś kieruje nas na to, aby odczytać te słowa i rozważyć je, czy nam się one podobają, czy wolelibyśmy, żeby ich nie było w Biblii. Kiedy przyszedł ten bogaty młodzieniec do Jezusa, znamy te słowa. Jezus, gdy usłyszał to wszystko, że on przestrzega wszelkich przepisów, Jezus mu powiedział, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko to, co masz, co tylko masz. I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. To, że posiadał pieniądze ten młodzieniec, nie było przecież grzechem. Ale to, co nakazał mu Jezus, wskazało prawdziwy problem, jaki on miał. Miłość do pieniędzy. Bo gdyby on nie był przywiązany do swoich majątności bardziej niż powinien być przywiązany, to by się nie zasmucił, to by tak nie zareagował. A widzimy, co się stało z nim. I tak jak czytamy w dalszym części naszego tekstu, od 9 wersetu, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, ale jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się w przeróżne cierpienia. Dobrobyt może stać się dla nas pułapką, może nas usidlić i naprawdę jestem przekonany, że brak wielkich pieniędzy jest dla wielu z nas błogosławieństwem. Że jakbyśmy mieli więcej, to wielu z nas mogłoby się uwikłać. Bo to jest tak, że im więcej ludzie mają, to często jakoś nie potrafią się zatrzymać. Jeżeli nie mają tej prawdziwej pobożności, która uczy nas mówić wystarczy, jeżeli tego nie ma, to można się uwikłać w pułapkę i zaczynamy wtedy służyć diabłu, a nie Bogu. Mówi się przecież, że pieniądze nie dają szczęścia. Jakoś ubogim jest ciężko w to uwierzyć, prawda? Bo ja już nieraz to słyszałem, że no tak, ale jest tyle rzeczy, które można kupić za pieniądze i które przynoszą szczęście, że ludzie jednak chcieliby mieć pieniądze. Ale my jako chrześcijanie mamy wiedzieć, co ma być źródłem prawdziwego szczęścia. I tego nas uczy poznanie Jezusa. Wzrastanie w prawdziwej pobożności. Bardzo mi się podobają te słowa, które Jezus powiedział do swoich uczniów. Ostatnio mnie to dotknęło, kiedy czytałem Ewangelię Łukasza w 10 rozdziale. To jest po tym, jak On wysłał uczniów, dał im moc wypędzania demonów i uzdrawiania. I oni wrócili tacy podekscytowani, że demony ich słuchały, że uzdrawiali ludzi. A Jezus do nich mówi, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. I to samo w kontekście zdobywania bogactwa, można powiedzieć, że mamy raczej radować się z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie, niż tego, że będziemy mieli pieniądze tutaj na ziemi. Jezus nie rozkręcił żadnego biznesu. Jest napisane bardzo konkretnie, że ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, w sidła, w bezsensowne pożądliwości i to pogrąża ich w zgubę i zatracenia. Chęć bycia bogatym pogrąża w zgubę i zatracenie. Zwróćmy uwagę, ilu ludzi było zaangażowanych w służbę Bogu, ale zdecydowało się na coś, co nie było im tak naprawdę potrzebne. Gdzieś nie powiedzieli w odpowiednim momencie wystarczy. Zdecydowali się na dom znacznie większy niż wystarczający dla nich i na przykład próbują żyć na standardzie wyższym niż jest im potrzebny. Gdzieś się napatrzyli u innych wierzących i nabrali kredytów, i nabrali jakiś tam, i muszą potem jeden etat, drugi etat ciągnąć, muszą gdzieś wyjeżdżać na zarobek, żeby... Czy to było potrzebne? Czy to słowo się nie stosuje właśnie? Czy nie widzimy tutaj tego, że prawdziwa pobożność uczy nas mówić wystarczy. Kiedy masz pokarm, kiedy masz ubranie, poprzestawajmy na tym. Bo wielu dało się bez sensu zupełnie uwikłać. Uwikłać w to, że trzeba zarabiać, że trzeba na rzeczy, które tak naprawdę nie są nam potrzebne, których nie zabierzemy ze sobą do nieba, bo to wszystko zostanie tutaj. I to jest ryzyko również dla nas, również nawet dla usługujących. To są słowa skierowane też do mnie, które ja rozważam i przyjmuję do siebie, bo są różne rzeczy, które ja marzę i chciałbym mieć. Nie powiem, czym chciałbym jeździć, bo wszyscy prawie wiedzą. I mam różne marzenia, ale Słowo Boże mówi do mnie, że pobożność prawdziwa uczy nas wbrew sobie mówić wystarczy i poprzestawać na małym. Paweł przeżywał wielki dramat, kiedy to w drugim liście do Tymoteusza prosił go, żeby przyszedł do niego rychło, albowiem Demas mnie opuścił, jego współpracownik, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesalonik. I ostatnie już słowa, werset 11 i 12. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Paweł daje wskazówki Tymoteuszowi, ale i nam, Bożym ludziom, że unikanie czegoś, czy nawet ucieczka, nie oznacza czasem tchórzostwa, ale mądrość. Tymoteusz ma unikać tego dążenia do bogactwa. I wielokrotnie Paweł pisał, czego ma unikać. Pospolitej pustej mowy unikaj. Ludzi, którzy stwarzają pozory pobożności, takich unikaj. Młodzieńczych żądz unikaj. Głupich, niedorzecznych dociekań unikaj, bo wynikają z nich tylko kłótnie. Do Tytusa pisał, natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo unikaj. Są one bezużyteczne, do niczego nie prowadzą. Więc czasem mamy unikać, mamy uciekać przed różnymi sprawami. I to też mnie uczy dzisiaj, że na przykład takich dyskusji, gdzie tam chrześcijanie lubią dyskutować w internecie i rozpisywać się na każdy temat, dzisiaj Słowo Boże mnie uczy, ja to odbieram tą lekcję akurat do siebie, żeby tego unikać, że nie mam potrzeby tego wszystkiego czytać, wdawać się w takie dyskusje, bo to, jak czytamy, jest bezużyteczne, do niczego to nie prowadzi. Więc takich rzeczy mamy unikać, takich rzeczy miał unikać Tymoteusz. Ale są też takie rzeczy, kiedy nie mamy, których nie mamy unikać, kiedy mamy stanąć do walki. O tym czytaliśmy w tym 12 wersecie. I Paweł, używa tam takiej terminologii, która była używana też i w sporcie, i w wojsku, żeby stanąć do walki. W pierwszym liście do Koryntian używał też tej ilustracji w 9 rozdziale. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Paweł to stosował w pierwszej mierze do siebie, ale też wzywa w tym liście Tymoteusza, żeby walczył, żeby podjął się tej walki, żeby toczył dobry bój wiary, żeby uchwycił się życia wiecznego. Bo jeżeli lekkoatleci, sportowcy potrafią ćwiczyć swoje ciała i odmawiać sobie różnych rzeczy, mówić sobie wystarczy tego i tego i tego, żeby osiągnąć coś zniszczalnego, to jest dokładnie ta sama myśl, która była w 4 rozdziale, żeby ćwiczyć się w pobożności, bo ćwiczenie ciała, ludzie ćwiczą ciało, to przynosi jakieś efekty, ale tutaj tymczasowe. A my mamy uchwycić się życia wiecznego, mamy uchwycić się perspektywy wiecznej nagrody, wiedząc, że staczamy bój, żeby zyskać wieniec niezniszczalny. I tutaj jest wezwanie, żeby stanąć do walki, czyli żeby podjąć pewien trud. W 11 wersecie, ty zaś, Boży człowieku, było, żeby uciekać od pewnych rzeczy, ale o pewne rzeczy mamy zabiegać, mamy podjąć trud, mamy zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, łagodność, cierpliwość. Tutaj też się pojawia ta pobożność i to wymaga pewnego trudu od nas. Paweł w swoim ostatnim liście wydał piękne świadectwo o Tymoteuszu. W drugim liście do Tymoteusza to będziemy czytać, rozważać za ileś tygodni, ja to tylko dzisiaj przeczytam. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami. Piękne świadectwo otrzymał Paweł, Tymoteusz od Pawła. Ale jeszcze piękniejsze świadectwo w obliczu śmierci, która nieuchronnie nadchodzi. Paweł wie, ma to objawione, że niedługo go zetną. Ostatnie właściwie słowa, które on mówi sam o sobie, składa takie świadectwo i mnie to wzrusza. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Wniosek z dzisiejszego wykładu jest tylko jeden. Ja jeden proponuję, możecie mieć więcej. Wniosek z dzisiejszego wykładu to pobożność. Zabiegajmy o nią. To samo z góry na nas nie spłynie. To jest nasze zadanie i powinno się wiązać z pewnym wysiłkiem. Nasza obecność tutaj dzisiaj jest pewnym elementem tego wysiłku, że wieczorem poświęcamy czas na nabożeństwo i zmagamy się, żeby nie zasnąć i słuchać i rozważać słowo. Zabiegajmy o pobożność. Zgłębiajmy jej tajemnice, po drugie. Skupmy się na tym, co uczył Jezus. Skupmy się, naszą uwagę, naszą energię, nie na tym, jak zdobyć sławę, bogactwo, większe mieszkanie, lepszy samochód, ale naszą energię skupmy na tym, żeby poznawać Jezusa Chrystusa poprzez czytanie Słowa Bożego codziennie. I ćwiczmy się w niej, ćwiczmy się w tej pobożności. Na przykład to, co dzisiaj czytaliśmy w kwestii posłuszeństwa pracodawcom. Ćwiczmy się w pobożności poprzez nasz stosunek do bogactwa, tego, co posiadamy, że będziemy zadowoleni z tego, że nie będziemy marzyć o tym, żeby więcej i więcej. Ćwiczmy się w pobożności poprzez to, że potrafimy powiedzieć sobie wystarczy. Ćwiczmy się w pobożności, mówiąc sobie dość. A kiedy będziemy wyćwiczeni w pobożności, kiedy będziemy wzrastać w tej pobożności, to powinniśmy w pewnym sensie pozostawać obojętni na stan posiadania nasz i stan posiadania innych. Cieszyć się z tego, że Pan Bóg komuś błogosławi, nie zazdrościć Mu, ale cieszyć się, że ktoś ma. Ale też Słowo Boże uczy nas, żeby nie robić z tego, żeby na nas to nie robiło jakiegoś wrażenia niepotrzebnego. To jest dobre pole do ćwiczenia pobożności. Tak jak czytamy też w liście Jakuba o tym, że kiedy przyjdzie na nabożeństwo ktoś tam z pierścieniami, to taki no, ktoś bogaty. My też dzisiaj jesteśmy w stanie, może nie po pierścieniach rozpoznać, czy ktoś ma więcej pieniążków, czy mniej, ale po tym, jakim samochodem przyjedzie na przykład w niedzielę. I nas Słowo Boże uczy, żeby nie robić różnicy między jednym a drugim, między bogatym a ubogim, między tym, co ma, a tym, co nie posiada. Bo w liście Jakuba czytamy, jeśli czynicie różnicę między osobami, jeżeli inaczej traktujemy bogatych, to popełniamy grzech i jesteśmy uznani przez zakon za przestępców. Posiadanie pieniędzy nie jest grzechem. Bez wątpienia byli w społecznościach wierzących i dzisiaj są ludzie majętni. W tamtym czasie, w tamtym zborze byli tacy, którzy mieli niewolników. I to nie był grzech. Ale grzechem jest szczególne zwracanie uwagi na takie osoby, przemilczenie jakichś kwestii, żeby ich nie urazić. I o tym będziemy dalej mówić jeszcze za tydzień, bo Paweł jakoś nie robiło na nim wrażenia, czy ktoś miał pieniądze i bardzo konkretnie nauczał, co Tymoteusz powinien, jak nauczać tych wierzących. I chciałbym zakończyć to dzisiejsze rozważanie, nasz wykład, fragmentem z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. My oczekujemy tego dnia, że Jezus powróci. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Z tym pytaniem nas zostawia dzisiaj Słowo Boże. To pytanie retoryczne. Powinniśmy postępować święcie i pobożnie, wiedząc, że to wszystko przeminie z trzaskiem i nasze bogactwo nic nie będzie miało znaczenia. Powstańmy do modlitwy, jeżeli ktoś chciałby odpowiedzieć w paru słowach Panu Bogu na słowo, które czytaliśmy, to mamy jeszcze chwilę na modlitwę.